Kolejne starcie na linii Warszawa-Bruksela. Zbigniew Ziobro zabiera głos na temat prowadzonych rozmów.
W negocjacjach nie można być miękiszonym.
Posłuchajcie, co na to premier. Nie róbcie testów antygenowych na własną rękę, ostrzegają eksperci. Na początek jednak najważniejsza informacja wczorajszego dnia. Nie żyje Diego Maradona. Cały piłkarski świat składa hołd zmarłej legendzie futbolu Diego Maradonie. Żegnam dziś przyjaciela, świat geniusza, niezrównany magik. Napisał o nim jeden z najlepszych współczesnych piłkarzy, Cristiano Ronaldo. To był najlepszy piłkarz wszechczasów, mówił Zbigniew Boniek, który wspominał zmarłego Argentyńczyka. Kochany przez miliony, witany na stadionach przez dziesiątki tysięcy fanów Maradona. Odszedł w wieku zaledwie 60 lat. Przyczyną jego śmierci był zawał serca. Mateusz Morawiecki krytycznie odnosi się do najnowszej propozycji szefowej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen stwierdziła, że państwa, które nie godzą się na mechanizm określany jako pieniądze za praworządność, mogą zgłosić zastrzeżenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O negocjacjach wypowiedział się także minister Zbigniew Ziobro.
W negocjacjach nie można być, miękiszonym, trzeba być twardy. Trzeba potrafić dbać o interesy Polski.
Jak informuje Patryk Michalski, w otoczeniu premiera te słowa zostały odebrane jako atak na szefa rządu. Dlatego nasz dziennikarz zapytał Mateusza Morawieckiego, czy czuje się ich adresatem.
Jak pan po takich słowach wyobraża sobie dalszą współpracę ze Zbigniewem Ziobrą?
Ja sobie wyobrażam tę współpracę bardzo dobrze, znakomicie, tak jak do tej pory. Nie mam z tym żadnych problemów.
Nasze negocjacje prowadzimy w sposób zasadniczy, twardy, jednoznaczny, dodał Mateusz Morawiecki. Szybkich testów antygenowych na obecność koronawirusa nie powinniśmy robić na własną rękę. Na rynku jest wiele testów, których wiarygodność budzi sporo zastrzeżeń, mówił szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzicko.
Test antygenowy, a właściwie jego zastosowanie jest zasadne, szczególnie jeżeli mówimy o personelu medycznym, a także u pacjentów, na przykład do których jedzie karetka i jest to pacjent objawowy. Ale też należy pamiętać o tym, że te testy antygenowe są bardzo różne. Praktycznie tylko dwa są w tej chwili rekomendowane. Natomiast na rynku jest mnóstwo innych testów, których wiarygodność budzi sporo zastrzeżeń, więc ujemny wynik w teście antygenowym wcale nie oznacza, że pacjent nie jest zakażony.
Takie przypadki były?
No takie przypadki były. Jako przykład mogę podać pewnego przedsiębiorcę, który wykonał testy antygenowe u swoich pracowników, przekazał inspekcji sanitarnej listę osób dodatnich. My nie wiedzieliśmy, jakie to są testy, w związku z tym skontaktowaliśmy się z odpowiednimi lekarzami rodzinnymi, a tutaj lekarze zlecili testy PCR-owskie i nagle okazało się, że tam nie ma ani jednego dodatnika.
Z Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
Fakty z bliska.
Najpierw był powolny przejazd przez miasto, a potem parkowanie taksówek przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Tak wyglądał tam wczorajszy protest taksówkarzy, którzy w związku z pandemią domagali się wsparcia. Swoje postulaty przedstawili w specjalnej petycji skierowanej do wojewody.
Te kursy, które liczymy, przeliczamy, niestety nie wystarczają na utrzymanie gospodarstwa domowego.
Ile kursów dziennie pan teraz robi?
No kilka kursów dziennie tylko, nie wszystko pozamykane. Przychodnie, teatry, kina, restauracje, z którymi żeśmy byli tutaj, współpracowali klienci. Niestety nie ma tych klientów, nie jeżdżą. W związku z tym utrzymanie nasze jest tu na granicy wytrzymałości.
I z jednym z protestujących taksówkarzy w Katowicach rozmawiał Marcin Buczak. Wirtualna Akademia Muzeum Powstania Warszawskiego. To odpowiedź jednego z najpopularniejszych polskich muzeów na czas pandemii. Nauczyciele z całej Polski mogą zamawiać lekcje historii online, prowadzone przez prawdziwych pasjonatów. Wśród tematów poeci walczącej stolicy, czy polski wywiad w czasie II wojny światowej. Muzeum organizuje też w sieci festiwal Niewinni Czarodzieje. Z Janem Ołtakowskim, dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego, spotkała się Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
Bardzo ważne dla nas jest spotkanie z Warszawą Leopolda Tyrmanda. Premiera przewodnika po Warszawie Leopolda Tyrmanda to ważne wydarzenie, dlatego że ten przewodnik z jednej strony ma zdjęcia, które są rzadkie, są niepokazywane, ma świetny tekst profesora Grzegorza Sołtysiaka. A co ważne, ten przewodnik odsyła nas do świata nie tylko realnych miejsc związanych z Leopoldem Tyrmandem, ale odsyła nas też do postaci, do miejsc, które wymyślił Tyrman w swoich powieściach. I dzięki temu przewodnikowi możemy też widzieć, odwiedzić miejsca w Warszawie, w którym dzieją się wydarzenia z powieści Tyrmanda. Dla mnie zawsze najciekawsze, jak czytałem Złego, bardzo lubiłem postać Juliusza Kalodonta, zresztą powstańca warszawskiego, który jest właśnie taką ważną, ale drugoplanową postacią Złego. Zawsze się zastanawiam, gdzie był ten jego kiosk na placu Trzech Krzyży i to jest, dzięki temu przewodnikowi można pójść na plac Trzech Krzyży i zobaczyć miejsce, gdzie ten kiosk stał, gdzie pan Juliusz sprzedawał gazety i papierosy, ale też czujnym okiem obserwował okolice, pilnując, żeby wszystko było dobrze. Także nieprzypadkowo to on został pomocnikiem w słusznej sprawie również Złego. Więc ten przewodnik jest świetnym prezentem na czas pandemii, bo z tym przewodnikiem można samemu albo z kimś, z kim jesteśmy blisko, udać się na spacer po Warszawie i odwiedzić miejsca, które są związane z życiem Leopolda Tyrmanda, tak jak na przykład dawny budynek Inki, w którym mieszkał i tworzył Leopold Tyrman w czasach, kiedy powstawał Zły, czy Dziennik 1954, i który ma dla nas, ten budynek ma dlatego dla nas też ważne miejsce, jako dla autorów festiwalu Niewinni Czarodzieje, dlatego że cały festiwal zaczął się od tego, że na tym budynku odsłoniliśmy tablicę poświęconą Leopoldowi Tyrmandowi 15 lat temu. I to było pierwsze wydarzenie pierwszego festiwalu Niewinni Czarodzieje i od 15 lat Leopold Tyrmand przebija się przez te kolejne lata, wraca, fascynuje, pozwala się interpretować współcześnie, odczytywać i zadawać pytanie, dlaczego do dziś nikt nie napisał bardziej warszawskiej powieści niż Zły.
Będzie też koncert i będzie też spektakl.
Koncert Leszka Możdżera poświęcony, to jest hołdem złożonym Krzysztofowi Komedzie. Hołdem, który właściwie też ma aspekt tyrmandowski, bo to Tyrmand był szefem rady, która zorganizowała pierwszy polski festiwal jazzowy w Sopocie w 1956 roku i ta rada pod przewodnictwem Tyrmanda zaprosiła na ten festiwal Krzysztofa Komedę. I utwory, które on wtedy zaprezentował, będą również grane przez Leszka Możdżera, ale nie tylko, będzie ten trudny, ambitny jazz dla znawców dobrej muzyki. Będą też utwory bardziej popularne, choć równie legendarne, jak chociażby tytułowa piosenka z filmu Prawo i Pięść, ballada, do której muzykę napisał Krzysztof Komeda, słowa napisała Agnieszka Oświecka, zaśpiewał ją Edmund Fetting, Nim wstanie dzień, i ta piosenka posłużyła jako tytuł do koncertu poświęconego, czy będącego hołdem dla twórczości, dla talentu Krzysztofa Komedy, więc spotkanie z Leszkiem Możdżerem w najbliższy piątek, a w sobotę Michał Walczak, reżyser teatralny, zaprosi nas na taką dzisiejszą próbę żartobliwą, muzykalową interpretację pytania, czy dziś Zły mógłby w tej współczesnej Warszawie działać, kogo by bronił, jakiej sprawie by się poświęcał, czy taka obrona w ogóle byłaby możliwa.
Festiwal, tak jak wspomniałam, trwa w sieci, trwa online. Niedawno okazało się, że muzea i w ogóle wszystkie placówki kulturalne, kina, teatry, filharmonie, opery będą zamknięte przynajmniej do 27 grudnia, czyli wciąż jesteście zamknięci i wciąż nie można. To zresztą jest przejmujące, jak się wchodzi do Muzeum Powstania Warszawskiego. Zwykle są tu tłumy, gwar, pełno ludzi, a teraz jest cisza. I to jest taka przejmująca cisza, bardzo jakaś taka dziwna. Ale macie plan, jak funkcjonować przez najbliższy miesiąc? No bo przez miesiąc jeszcze przynajmniej będziecie zamknięci. Przenosicie się do internetu, to na pewno, ale na co się nastawiacie? Gdzie teraz można was śledzić, Muzeum Powstania Warszawskiego?
Po pierwsze, mamy dużo lekcji i zwiedzań płatnych. Znaczy, każdy może zamówić sobie spotkanie z Muzeum Powstania Warszawskiego. nie tylko z takimi miejscami, które na co dzień odwiedzamy, ale można naprawdę zamówić też zwiedzanie w domu, czy nie tylko lekcję muzealną, ale właśnie odwiedzenie też specjalnych miejsc, zakamarków, magazynów. Po tym wszystkim oprowadzamy ludzi. Działamy zdalnie. Nigdy zdalny kontakt nie jest takim prawdziwym kontaktem z eksponatem. Nigdy. Czym innym jest obejrzenie na żywo jakiegoś ważnego eksponatu, a czym innym jest obejrzenie go w internecie. Mamy tego świadomość, no ale nie można inaczej, dlatego jest bardzo dużo lekcji. W tej chwili mamy 100 lekcji tygodniowo, a od przyszłego tygodnia będziemy ich mogli robić nawet 300. Jest kolejka czekających na te lekcje i spotkania. Oczywiście wiemy, że w czasie ferii dzieci nie będą chciały mieć tych lekcji, więc wyzwanie na pierwszy tydzień stycznia jest jeszcze trudniejsze, ale można też zwiedzać po prostu z przewodnikiem muzeum, można przenieść się trochę w czasie, bo mamy też bardzo dużo różnych warsztatów. Takich warsztatów, na których na przykład pokazujemy, jak radzili sobie w czasie okupacji nasi przodkowie w okupacji niemieckiej w Warszawie. Więc są warsztaty z szycia, które wtedy było koniecznością. Ludzie dbali o to, żeby dobrze wyglądać, więc w domu naprawiało się ubrania, szyło się, wyszywało. Uczymy tego, na warsztatach uczymy szycia. To są takie warsztaty familijne, no bo dziecko, igła i nitka to oczywiście jest, brakuje tu jednego elementu. Babci, dziadka, rodzica, który wytłumaczy i będzie pilnował, żeby nie doszło do jakichś strat. Ale to jest też pretekst do opowiedzenia, jak było wcześniej. Chcemy stworzyć takie międzypokoleniowe spotkania, które są pretekstem do tego, żeby dzieci dowiedziały się o tym, jak wyglądało życie ich dziadków w tych trudnych czasach. Są też warsztaty z pieczenia, z gotowania, również potraw historycznych, również tych potraw z przeszłości, kiedy trzeba było sobie z jakimiś niedoborami na różne sposoby radzić. Będą też spotkania z grami planszowymi z tamtego okresu. Będziemy namawiać ludzi do śledzenia z nami poszukiwań w archiwach, będziemy pokazywać nieznane zdjęcia, będziemy szukać, rozwikływać historie, historyczne zagadki z tamtego okresu. Więc dla tych wszystkich, którzy lubią historię, lubią Warszawę, zarówno tą przedwojenną, okupacyjną, jak i powojenną, zapraszamy na bardzo różnorodne wycieczki po świecie wiedzy, również tej lżejszej, weselszej, od historii poprzez warszawianistykę, a na kulturze skończywszy.
Cała rozmowa dostępna jest także na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.